Naszym gościem jest starosta Słupski Paweł Lisowski. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No, zacznijmy od tej ważnej inwestycji dla regionu, no bo deklaracja PGE Baltica, spółki córki koncernu PGE, która wczoraj zaprezentowała swoje plany rozwojowe, jeżeli chodzi o port w Ustce, to jest chyba taki wyraźny sygnał, że przychodzi zmiana dla Ustki, że to jest taki moment, w którym no już nie rybołówstwo, nie tylko wypoczynek, nie tylko turystyka, ale też ten przemysł związany z nowymi dziedzinami, z nowymi gałęziami energetyki. Za 2 lata ta baza serwisowa ma być gotowa w Ustce. To jest też czas, żeby się przygotować do tego, żeby z tego wyciągnąć jak najwięcej. Co z tego może wyciągnąć powiat, region słupski, mieszkańcy? Pana zdanie.
Ja myślę, że korzyści mogą być tak naprawdę wielowymiarowe dla całego regionu, nie tylko lokalnie dla Ustki. No przede wszystkim musimy uwzględnić fakt, że na naszej szerokości geograficznej będą budowane ogromne inwestycje, ogromne farmy wiatrowe. I jedną z tych farm będzie budowała właśnie spółka Polskie Grupy Energetyczne PGE Baltica. Rozmawiamy z tą spółką już kilka miesięcy, znamy jej plany. Tutaj no, wypada mi naprawdę podziękować za współpracę z prezesami, z władzami tej spółki. Widzę, że jest ona bardzo mocno nastawiona na współpracę ze społecznością lokalną, również z samorządami.
Prezes Zabrowski to podkreślał, że tak. Ta współpraca rzeczywiście, to nie była, miałem wrażenie, nie tylko kurtuazja, ale rzeczywiście...
Dokładnie coś... tak. I tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście tak jest. I myślę, że nie ma zagrożenia dla tego ważnego obszaru funkcjonowania Ustki, o którym wspomniał pan redaktor, czyli o turystyce. Ponieważ na tym terenie, na którym się wczoraj znajdowaliśmy, no to widzimy, co tam się dzieje. To jest teren, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ustki jest przewidziany pod przemysł, tak? No dzisiaj są to budynki, które naprawdę są w fatalnym stanie i one są do wyburzenia, więc ten teren tylko estetycznie zyska. Natomiast będzie to baza serwisowa, tak? To nie będzie baza, która będzie, jej podstawowym celem nie będzie ona wykorzystywana do budowy farm wiatrowych. Myślę, że to jest też dla nas ważna informacja.
Czy te wielkie konstrukcje
Ale właśnie te wielkie konstrukcje nie będą transportowane w to miejsce. Natomiast to będzie port serwisowy. Tak jak zostało wczoraj powiedziane, przez dziesięciolecia to będą miejsca pracy dla wielu ludzi właśnie w tej jednej z najbardziej dzisiaj rozwojowych branż. To, co mnie jako samorządowca też bardzo cieszy, to utworzenie tam na miejscu Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. To centrum to będzie coś wspaniałego, co naprawdę będzie oddziaływało na cały region. Ja tutaj bardzo mocno liczę na współpracę choćby ze szkołami średnimi, tak? Nie ukrywam, że już PGE Baltica współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Na razie jest to może poziom listów intencyjnych i pewnych planów, natomiast no, jak widzę, jak profesjonalnie postępują przy tej inwestycji, to myślę, że również te nasze plany co do współpracy, co do wspólnej pracowni, do wykorzystania właśnie tego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, że to będzie szansa dla całego regionu.
Ważne jest też to, że na ten cel zostanie zaadaptowana taka stara sieciarnia, zabytkowo objęta opieką konserwatora, ale czym właściwie będzie to centrum kompetencji? To będzie coś takiego, co będzie pokazywało, jak powstaje prąd, jak ten przemysł, jak ta gałąź gospodarki funkcjonuje? Bo ja, szczerze powiem, pytałem o to wczoraj. Tak w ogólnych zarysach powiedziano, że to będzie takie miejsce, w którym będzie można poznać zasady funkcjonowania tej gałęzi przemysłu.
Nie jest to nasz projekt, więc ja w szczegółach tego projektu nie znam, nie mogę się na jego temat wypowiadać, ale z tego, o czym ja słyszałem i co zostało mi prezentowane, no to centrum będzie mogło nadawać uprawnienia. To centrum będzie współpracowało z uczelniami wyższymi. Ma być też specjalny kierunek na uczelniach wyższych związany z energetyką wiatrową, gdzie między innymi studenci mają odbywać właśnie naukę w tym centrum, czy praktyki, tak? Również jeżeli chodzi o nasze szkolnictwo średnie, no to tutaj też na pewno będziemy chcieli postawić na kierunki związane z odnawialnymi źródłami energii. Więc tutaj też pracownie jakby gotowe właśnie pod to, żeby kształcić przyszłych pracowników w tej branży. Więc myślę, że rzeczywiście to centrum to będzie taka wartość dodana do tego ogólnego projektu.
Rozmawialiście z władzami PGE. Jaki to może być wpływ na rynek pracy, na atrakcyjność tego regionu pod względem znalezienia zatrudnienia w takich pracach, no nieprostych, trzeba powiedzieć sobie szczerze, bo to jest specjalistyczna gałąź gospodarki.
Mm-hmm. Myślę, że to jest gałąź, która będzie bardzo mocno się rozwijała. Tylko ta farma wiatrowa, o której wczoraj rozmawialiśmy, która ma być wybudowana do 2026 roku, to mówimy tutaj o skali, to jest 5% zapotrzebowania na energię w Polsce, więc ogromna inwestycja. A to przecież wiemy, że to nie jedyna farma wiatrowa, która będzie budowana na naszej szerokości geograficznej. Są również inne podmioty, w tym podmioty zagraniczne, między innymi RWE. I wiem, że oni już też lokują tutaj swoje zainteresowanie inwestycjami w takie właśnie bazy serwisowe. Więc rzeczywiście Ustka dzisiaj opiera się, można powiedzieć, no już przede wszystkim na tej nodze turystycznej, a myślę, że to będzie taka druga noga offshore'owa, która tutaj naprawdę zagwarantuje wiele, wiele miejsc pracy i taki rozwój dla tego obszaru.
To porozmawiamy jeszcze o transporcie. PKS Łups notuje rekordy przewozów, ale to też dzięki temu, że odważyliście się zainwestować w tę spółkę, pozyskać pieniądze zewnętrzne, są dopłaty do przewozów, są nowe autobusy. Miały się pojawić jeszcze 4 mniejsze. Nie udało się tego przetargu rozstrzygnąć. Czy te autobusy się pojawią, czy rezygnujecie z tego projektu na rzecz innych rozwiązań?
Tak, początkowo pozyskaliśmy pieniądze z takiego rządowego funduszu inwestycji lokalnych na 6 autobusów dużych i 4 małe. I rzeczywiście rozdzieliliśmy to na 2 przetargi, bo tak należało zrobić. W tym pierwszym przetargu wygrała firma, która wywiązała się z tego zadania i te autobusy już dzisiaj możemy je oglądać. One już jeżdżą po naszych drogach. Natomiast na te 4 mniejsze autobusy, to i przetarg również został rozstrzygnięty. Natomiast firma, która wygrała ten przetarg, nie dostarczyła nam tych autobusów. No oczywiście tłumacząc się tymi takimi obiektywnymi danymi, jak choćby pandemia, jak później wojna, tak, i problemy.
Nie zdołali tego wyprodukować.
Nie zdołali po prostu tego wyprodukować. No, zapłacili nam również oczywiście kary, które wynikały z umowy. Mhm. Natomiast na szczęście ten Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, on akurat był tak skonstruowany, że te pieniądze mogliśmy wydać na inny cel. Mhm. No i w przypadku samorządu powiatowego naszego, no to tutaj, że tak powiem, beczką bez dna, to są drogi powiatowe i ulokowaliśmy te pieniądze w takich wkładach własnych do środków zewnętrznych, które pozyskaliśmy na drogi. Natomiast w międzyczasie, gdy pojawiła się możliwość innego źródła pozyskania środków, tutaj mam na myśli program inwestycji strategicznych, to złożyliśmy wniosek na 4 duże autobusy i te 4 duże autobusy pozyskaliśmy środki na nie i w tej chwili właśnie jesteśmy na etapie procedury przetargowej i myślę, że łatwiej dostać właśnie te autobusy i one są naprawdę jeszcze potrzebne i będą służyły naszym mieszkańcom.
To w przyszłym roku trafią na drogi?
W przyszłym roku mają trafić na drogi, tak.
Dobrze, ale w PKS-ie też sporo się zmienia. Słyszałem, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć, że podobno pracownicy dostali podwyżkę.
Tutaj już takie szczegółowe informacje, no to musiałby pan redaktor pytać zarząd spółki.
No ale to jest wasza spółka.
Ale tak, ale rzeczywiście no nie może być inaczej. No widzimy, co się dzieje za oknem, jaka jest inflacja, ale przede wszystkim też, jaki był ogromny problem z kierowcami, którzy mieli świadczyć swoją pracę na rzecz właśnie tutaj przewozów pozamiejskich. No to zainteresowanie było można powiedzieć, znikome. No i jedną z takich czynników decydujących o tym jest oczywiście poziom wynagrodzenia. I tutaj zarząd spółki ku też na naszej takiej aprobacie oczywiście podwyższał to wynagrodzenia i czyni to cały czas. Myślę, że wraz z tym taborem, który jest o wiele lepszy, bo średnia wieku była powyżej 20 lat, w tej chwili jest lekko powyżej 10, więc rzeczywiście tutaj jest już ogromny taki skok cywilizacyjny. Nie jeżdżą już takie najstarsze kopcące autobusy, do których byliśmy przyzwyczajeni, jak jechaliśmy za autobusem PKS-u. W tej chwili te normy spalin to Euro 6, Euro 5, Euro 4, więc rzeczywiście ta jakość na drogach jest lepsza. Do tego też oczywiście ten Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. No z tego funduszu od samego początku jako samorząd powiatu słupskiego korzystamy.
Tam zaś się kilkanaście milionów pozyskaliście w 2 lata, tak? 14, tak. Czy 15, czy 16, już nie pamiętam.
No już nawet tak szczegółowo, panie redaktorze.
Dobrze, ale będą kolejne pieniądze, bo to też pokazuje, bo to też wam pozwala skierować te autobusy na linie, no, że tak powiem, mniej obłożone, budować sobie jakby rynek i zainteresowanie potencjalnych pasażerów, bo autobus jeździł rzadko albo wcale, teraz jeździ dość regularnie, więc może jednak nie warto samochodem.
To jest program, który jest ogłaszany cyklicznie, więc my co roku występujemy o te środki. W tej chwili jesteśmy też na etapie badania tych właśnie takiej diagnozy tych przepływów. Rozmów również z samorządami gminnymi, bo tutaj też mi wypada podziękować samorządom gminnym, bo one też nam dokładają do tych deficytów, tak. Dalej są to środki właśnie, które są dystrybuowane przez wojewodę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i to poz- pozwala nam na realizowanie przewozów no, w takim wymiarze, w jakim to było. Tak? No, dodatkowo choćby uruchomiliśmy też w ramach tego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych choćby te linie wakacyjne, o których z panem redaktorem wcześniej kiedyś rozmawialiśmy. Mhm. One też cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.
No, to był hit, trzeba powiedzieć
Tak. Więc myślę, że ten obszar, patrząc tak w skali kraju, bo praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie było jakiejś informacji, że jakaś taka właśnie spółka działająca w transporcie pozamiejskim typu właśnie PKS ogłasza swoją upadłość. U nas oczywiście sytuacja też jest trudna, bo nie chciałbym tutaj koloryzować, że jest tylko i wyłącznie pięknie i są same sukcesy, bo podsumowaliśmy co prawda ostatnio na walnym zgromadzeniu rok 2021 i on rzeczywiście zakończył się bilansem dodatnim.
Na plus?
Zyskiem, na plus, tak. Tam, może to niewielkim, ale jednak.
Ale to chyba jest ewenement, bo poprzednie lata chyba nie były na plus, z tego co pamiętam.
Różnie to bywało, tak? Zazwyczaj było tak, że jeżeli PKS dokonywał jakiejś dużej sprzedaży, jakiejś nieruchomości, no to wtedy udało się ten rok zakończyć na plusie. Natomiast rok 2022, on się bardzo, bardzo też trudno rozpoczął, tak? Bo już dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale przez pierwsze dwa miesiące jednak zawieszone były szkoły. One nie funkcjonowały. Później jednak ten wojna na Ukrainie i wzrost cen paliw również spowodował ogromne zamieszanie, więc ten początek roku znowu był bardzo trudny dla tego transportu pozamiejskiego, tak? Ale no staramy się tutaj działać, tak jak pan redaktor zauważył, i wymieniać tabor na nowszy, i pozyskiwać dodatkowe pieniądze na połączenia autobusowe.
To jeszcze dopytam, o jakiej kwocie myślicie, jeżeli chodzi o dopłaty do tych kursów na rok przyszły, jak rozumiem, bo to będzie rok 2023, macie to mniej więcej oszacowane, ile chcielibyście pozyskać, żeby tę siatkę połączeń utrzymać, jak rozumiem?
W tej chwili właśnie jest jeszcze ciut za wcześnie, żeby o tym mówić. W tej chwili rozmawiamy z samorządami gminnymi i to też mocno od tych rozmów uzależniamy, w jakim wymiarze zgosimy się do tego programu.
Bo to było 7-8 milionów gminy, rocznie mniej więcej.
Gminy mają najlepszą wiedzę na temat potrzeb też swoich mieszkańców, tak, w zakresie przemieszczania się, czy to do szkół, czy do zakładów pracy. Natomiast oczywiście no, będziemy robili wszystko, żeby nie zmniejszać już tej częstotliwości.
Czyli chcecie to utrzymać, tak? Krótko
mówiąc. Co najmniej utrzymać to, co jest dzisiaj.
Porozmawiamy jeszcze o uchodźcach, bo na początku roku, zwłaszcza w lutym, marcu, to był duży problem. Czy wy jeszcze wciąż się zajmujecie jako samorząd pomocą uchodźcom, zakwaterowaniem, pomocą w znalezieniu pracy i tak dalej? Czy to już jest problem, który się samoistnie rozwiązał poprzez to, że po prostu ludzie się odnaleźli w nowej rzeczywistości?
To znaczy, w przypadku samorządu powiatowego na nas jakby ciąży obowiązek takiej pomocy w przypadku instytucjonalnej pieczy zastępczej, bo już też w tych pierwszych miesiącach czy tygodniach tej wojny trafiły do nas dzieci z domów dziecka z Ukrainy. W tej chwili mamy takie jakby cztery grupy, bo one są zlokalizowane w czterech ośrodkach na terenie powiatu. Trzech ośrodkach na terenie Ustki w tym momencie i jeden ośrodek na terenie Runowa. Łącznie jest to 313 osób, które jest pod naszą opieką. Z tego ponad około 230 to są właśnie dzieci z domów dziecka. Tak?
A reszta to opiekunowie?
Reszta to opiekunowie.
I wciąż utrzymujecie?
Tak, to jest w ten sposób, że my dostajemy dotację od wojewody pomorskiego. Współpracujemy tutaj również, podpisujemy umowę z ośrodkami wypoczynkowymi, bo my jako samorząd powiatowy nie dysponujemy taką infrastrukturą, żeby zagwarantować takie warunki. Natomiast na terenie naszego regionu są ośrodki, które też specjalizują się w grupach, czy wcześniej specjalizowały się w grupach takich na przykład kolonijnych. I tam stworzyliśmy warunki. Jest opieka ukraińska, tak, która z nimi przyjechała. Nie zawsze ona jest wystarczająca, więc tutaj poprzez swoje jednostki staramy się też ich na bieżąco wspierać. Ale też no, od czasu do czasu też spotykam się z nimi, rozmawiam. Cieszę się, że są też zadowoleni z tych warunków, które obecnie mają. Myślę, że zlokalizowanie też ich w tej chwili w Ustce też dało im taki nowy bodziec, bo jest tam dobra oferta i edukacyjna, i lepszy dostęp do lekarza, czy do takiej nawet oferty społecznej, z której też chcą korzystać. Także myślę, że na terenie naszego powiatu, no jesteśmy tutaj wyjątkiem w zasadzie w województwie pomorskim, bo chyba tylko jeszcze powiat kościerski przyjeżdża przyjął takie grupy. No ale no, to była potrzeba, że tak powiem, wtedy chwili nam się wydawało, ale w tej chwili no, to już jest znaczny czas. No a sytuacja nie wydaje się na tyle stabilna, żeby akurat taka grupa mogła wrócić.
No jeszcze o oszczędnościach porozmawiajmy, no bo wszystkie samorządy z niepokojem patrzą i na ceny energii, i na ceny ogrzewania również. Czy starostwo w Słupsku będzie oszczędzać, jeżeli tak, to na czym?
No oczywiście tak. No mamy cykliczne spotkania z kierownikami jednostek, czy z naczelnikami poszczególnych wydziałów i praktycznie każde spotkanie zaczynamy od przypomnienia o tym, że musimy bardzo mocno oszczędzać.
A można oszczędzać jeszcze na czymś?
Panie redaktorze, no wprowadziliśmy choćby takie, czasami by się wydawało na pozór błahe rozwiązania, ale choćby czujniki ruchu w niektórych miejscach, tak? Nie podświetlamy w tej chwili budynku choćby starostwa. Wymieniamy żarówki, tak? Oświetlenie na LED-owe, więc są to takie mniejsze rzeczy. Ale też przygotowujemy się, to co robiliśmy też wcześniej, bo termomodernizacja to następowała latami, tak? Ale też intensyfikujemy te prace, tak? Tam, gdzie będzie możliwość, wymieniamy okna. Więc rzeczywiście, no, szykujemy się na to, żeby no, realnie mieć spore oszczędności, bo dzisiaj też jest, no to już jest, wymaga od nas ustawa, która się pojawiła, tak, już w grudniu musi być 10-procentowy tutaj spadek jakby tych danych statystycznych w tym wymiarze.
To kwotowo ile chcecie oszczędzić? To się da oszacować w ogóle?
No, na ten moment nie da się oszczędzić, bo kwotowo to my, panie redaktorze, na pewno nie oszczędzimy, co to będzie wynikało ze wzrostu cen, tak? Jesteśmy w takiej grupie zakupowej, której liderem jest miasto Gdynia i na przykład za ten rok, za prąd, powiat i kilka naszych jednostek, które są w tej grupie, płaciliśmy 250 000 zł. To nieco ponad 250 tysięcy. Natomiast jak rozstrzygnęliśmy ten pierwszy przetarg, no to okazało się, że najniższa oferta była na ponad 1 000 000, czyli ponad 4 razy wyższa. Nie rozstrzygnęliśmy tego przetargu. Czekamy teraz też na te rozstrzygnięcia ustawowe. One mają zagwarantować określoną cenę za prąd. Natomiast wiemy, że ona będzie i tak wyższa niż ta, którą mamy w tym roku. Tak? I dlatego nie ma tutaj mowy o jakimś kwotowej oszczędności, bo takiej z pewnością nie będzie. Dlatego tym bardziej staramy się oszczędzić, żeby po prostu ta kwota wzrosła jak najmniej.
Paweł Lisowski, starosta słupski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.